szczytowym obrzędzie i w szczytowym akcie religijnym jako cząstka Kościoła. Kościół to jest wspólnota, społeczność ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, a więc i miłujących Go, a więc wszczepionych w Jego istotę. I w ten sposób stanowimy, czy Kościół stanowi z Nim jedną całość. On jest głową, a wyznawcy Jego są członkami. I święty Paweł nazywa ten Kościół, tę wspólnotę organiczną, nazywa ciałem mistycznym. Bo to nie jest stowarzyszenie tylko, nie jest tylko organizacja, lecz organizm wyższego rzędu, organizm, a więc coś żywego, coś, co stanowi w końcu, jak Teilhard de Chardin mówi, co tworzy nawet nadświadomość. Tą nadświadomością pełną jest Jezus, a my, łącząc się z Nim, również bierzemy udział w tej nadświadomości, a więc czymś wyższym, aniżeli świadomość indywidualnego człowieka. I wszyscy winniśmy przez włączanie się jak najpełniejsze, jak najgłębsze, właśnie dążyć do tej nadświadomości i tej, można by powiedzieć, nadmiłości i tego nadżycia, a więc czegoś par excellence nadnaturalnego. Każda msza święta powinna nas posuwać, każdy udział we mszy świętej posuwać nas czy naprzód, czy też nas coraz bardziej zakorzeniać, zaszczepiać w to mistyczne ciało Jezusa. Tak jak małżonkowie po pewnym czasie, jeżeli prawidłowo rozpoczęli swój start małżeński, jeżeli uczynili to z Bogiem i w Bogu, po pewnym czasie dochodzą do niemalże idealnej jedności. To obserwują psychologowie i socjologowie nawet. Pani doktor Sujak mówiła, że się dochodzi gdzieś koło 30-40 roku życia do takiego stanu, że rozwód staje się niemożliwy. Oni są tak zrośnięci z sobą psychicznie, moralnie, że nie ma mowy o rozwodzie. Rozwód byłby jak jakąś krwawą raną. Otóż coś podobnego dzieje się w życiu chrześcijan w stosunku do Jezusa i do Kościoła. Jeżeli się prawidłowo będą wszczepiać w Jezusa, to po pewnym czasie rozwód staje się czymś niemożliwym. A przez rozwód rozumiemy grzech śmiertelny. Grzech śmiertelny to właśnie rozwód. To rozdarcie. Otóż staje się czymś niemożliwym psychologicznie po takim dłuższym wrastaniu i powrośnięciu w Jezusa. To też jeszcze jedna modlitwa, jedno wezwanie, ażebyśmy właśnie mieli to na uwadze, by w życiu naszym grzech śmiertelny, a więc śmiertelne odcięcie nasze od ciała mistycznego Jezusa stało się niemożliwe. Panie, nie jesteśmy obciążeni grzechami ciężkimi, Ty chyba widzisz, stanowimy wspólnotę z Tobą, ale i powszednie grzechy mogą prowadzić nas do tego rozwodu straszliwego, do rozdarcia. To też prosimy Cię, Panie, żebyś nam je wybaczył i żebyś uleczył te nawet małe rany, które mogą grozić zakażeniem. No straszne jest w konsekwencji działanie, myślenie przeciwko sumieniu swojemu. Otóż po pewnym czasie, dłuższym lub krótszym, prowadzi to do tak zwanej zatwardziałości, albo można by powiedzieć do rozregulowania i uśpienia i zagłuszenia tego mechanizmu psychicznego i moralnego, który Pan Bóg wszczepił w serce człowieka, o czym już rozważaliśmy. Jeżeli człowiek wciąż i wciąż przez dłuższy czas myśli i działa, szczególnie działa wbrew sumieniu swojemu, przychodzi stan otępienia. Właśnie Jezus o nich mówi. Mają uszy, nie słyszą. Mają oczy, nie widzą. Na nic, co dobre i szlachetne, nie reagują, a przynajmniej bardzo mało reagują, bo tu są oczywiście gradacje. I wtedy przychodzą rzeczywiście rzeczy straszne. Jezus mówi, że właściwie do nich nie ma sensu nawet mówić, dopóki nie przejrzą, dopóki nie zaczną nie tylko słuchać, ale i słyszeć. Merton, którego nazwisko już wymienialiśmy, Merton, którego osobowość jeszcze poznamy lepiej tutaj na naszych spotkaniach, powiedział takie słowo, że jeżeli nie postępujesz tak, jak myślisz, zgodnie ze swoim sumieniem, to zaczniesz myśleć tak, jak postępujesz. To znaczy, myślenie twoje może być zredukowane do służby twoim nawet niecnym, grzesznym czynom. Już wtedy poglądy twoje pójdą nie własną drogą, tą wysoką drogą, ale pójdą drogą niską za twoimi czynami. Warto zastanowić się nad tym aforyzmem, bo to jest święta prawda. Jeżeli nie postępujesz tak, jak myślisz, to znaczy że zgodnie ze swoim sumieniem, zaczniesz myśleć tak, jak postępujesz. To jest katastrofa człowieczeństwa. Katastrofa. I dopóki nie zajdzie jakiś szczególny wypadek, jakiś wstrząs, dopóty właściwie z tym człowiekiem nie ma sensu mówić, ani dyskutować, ani rozmawiać, ani kazania do niego mówić, ani czytać mu Ewangelii. Głuchy, ślepy, głuchy, jak pień. To jest rzecz straszna. I właśnie Jezus o takich tutaj dzisiaj mówi. Otóż rzecz jasna, że człowiek, który duchowo, w duchu nie widzi ani nie słyszy, on nie może też dostrzec wartości, tych wielkich wartości. A więc nie dostrzegając wartości, nie może też wzbudzić sobie miłości. Jak wczoraj już rozważaliśmy, słyszeliśmy, Fromm mówi, że miłość zaczyna się od widzenia wartości. Jeżeli ktoś nie widzi wartości Boga, to on nie może go kochać. Trzeba najpierw widzieć wartość Boga. Trzeba wiedzieć w świetle wiary, kim jest Bóg. Jeżeli zaczniesz się zastanawiać z otwartą głową, otwartym sercem, kim jest Bóg, to wtedy spontanicznie wola twoja, zawsze szukająca dobra, jeszcze wola twoja nie skamieniała. Ona właśnie wtedy nachyli się na tę wartość i będzie dążyła do tego, żeby się z tą wartością zjednoczyć. Właśnie z tym Panem Bogiem. I wtedy, wpatrując się w tego Pana Boga, nachylając się na tego Pana Boga, jednocząc się z Nim, poczujesz w duchu szacunek dla Niego. Szacunek przechodzący od pospolitego szacunku aż do stopnia uwielbienia i adoracji. Zechce ci się wtedy nie tylko prosić Pana Boga, ale też wielbić, dziękować Panu Bogu za wszystko, przy każdej okazji. I zechcesz wtedy nawet wypowiadać to głośno, tę pochwałę, to uwielbienie Panu Bogu, tak jak dzisiaj słyszeliśmy chociaż w tym naszym refrenie, który wzywał nas do uwielbiania Pana Boga. Otóż, drodzy, wtedy właśnie w tym kierunku powinniśmy dążyć, ażeby mieć te oczy i uszy otwarte. Ponieważ zaczęliśmy rozważaniem temat miłości, jeszcze dodajmy, że w miłości do Pana Boga trzeba odróżnić, chociaż niełatwo ostrej linii demarkacyjnej przeprowadzić, ale trzeba odróżniać miłość opartą właśnie o rozum, o widzenie rozumu i o wolę, o dobrą wolę od miłości uczuciowej, która reaguje przede wszystkim na bodźce fizyczne, jak wczoraj rozważaliśmy. Otóż ponieważ Pana Boga nie widzimy, widzimy Go tylko przez Jego dzieła, to też niełatwo jest o uczucie miłości względem Pana Boga. Niełatwo. Może względnie łatwo właśnie uczucie miłości żywić i pomnażać wobec Pana Boga u tych, którzy widzą Pana Boga właśnie w tych znakach materialnych. Którzy widzą Pana Boga wszędzie, w tym w przyrodzie, w pięknej grozie przyrody, którzy widzą te znaki także w pięknej muzyce, w poezji, w pięknym słowie. To wszystko dotyka naszych nerwów. I właśnie tymi drogami przychodzi do naszych serc także i uczucie miłości wobec Pana Boga. I jak zauważyliście, Kościół właśnie dąży do tego, żeby wzbudzić w nas uczucia religijne, czy uczucia miłości. Po to właśnie istnieje w Kościele poezja. Zresztą pierwsza poezja w ogóle, jak ktoś powiedział, narodziła się właśnie na zasadzie uwielbienia Pana Boga, na zasadzie dostrzeżenia jakiegoś piękna i dobra przechodzącego wielkości kształt człowieka. I właśnie po to wprowadzamy do Kościoła te obrzędy pełne znaków, ażeby one oddziaływały na nasze zmysły i przez zmysły, żeby budziły w nas uczucia religijne. Po to są organy w naszych kościołach i po to muzykę Kościół od dawna kultywuje, jest mecenasem muzyki właśnie, żeby wzbudzać te uczucia. Po co są te manifestacje religijne ze sztandarami, ze świecami, z lampionami, pochodniami? Po co? Właśnie to jest obrzęd działający na nasze zmysły i one, te obrzędy, budzą w nas uczucia. I to głębokie uczucie, uczucie wzniosłości, uczucie uwielbienia Pana Boga. Czasami wręcz te uczucia prowadzą nas do łez, do płaczu, prawda, moi drodzy? Otóż więc to wszystko Kościół ceni, ale uczucia nie są jednak istotnym elementem miłości także i Boga, i człowieka, i Boga. I jeżeli ktoś z nas będzie przeżywał jakąś posuchę w duchu, brak tych uczuć ciepłych, uczuć wzniosłości, jakichś tak zwanych przeżyć, bo to przeżycia stanowią gamy uczuć, stanowią czy tworzą w nas przeżycie, znaczy złożoną grę uczuć. To jest przeżycie właśnie. Przeżycie emocjonalne, prawda? Otóż, jeżeli ktoś tego nie ma, bo się znajduje w jakimś bardzo ubogim miejscu, gdzie ani muzyki, ani śpiewu, ani miłego, ani jakichś przyjemnych znaków, gdzieś, no trudno w tam jakieś głębokie uczucia, przeżycia. Jeżeli ktoś znajduje się w jakimś stanie no, wyczerpania psychicznego, w jakiejś prostracji, w jakiejś chandrze, jak to czasami mówimy, aśchandra, no ona zwykle powstaje na podłożu fizjologicznym. Jakieś gruczoły zaczynają nieprawidłowo w nas działać, czy także i na podłożu jakiegoś wyczerpania nerwowego, prawda, zmęczenie. Albo jakaś utajona choroba wątroby, czy jakichś gruczołów dokrewnych, to wszystko na nas działa. I albo jakieś niepowodzenie wielkie, prawda, jakieś rozczarowanie. I wtedy wytwarza się w nas stan pustki. Pustyni właśnie. Pustyni. Tak, nie ma na czym oko, nie ma się na czym oko oprzeć, ani słuch nas nie słyszy jakiegoś miłego dźwięku. Pustynia. I otóż niektórzy wtedy się lękają. Ja chyba Pana Boga nie kocham, bo ja idę do spowiedzi po prostu no, z wewnętrznego przymusu, idę sam, ale muszę się, ale zmuszam się. Nie czuję potrzeby. Idę do modlitwy, klękam, nie czuję potrzeby, zmuszam się po prostu. Idę do kościoła w niedzielę na mszę świętą, nie mam potrzeby, nie mam przeżycia, suchy jestem i oschły. No idę, bo przymuszam się. I niektórzy nawet wręcz tu popełniają straszliwy błąd, ponieważ nie mam, nie odczuwam potrzeby, czyli tych emocjonalnego pociągu, a więc po co ja będę modlił się, po co ja będę się spowiadał w takim stanie, po co będę zwłaszcza komunię świętą przyjmował, czy po co będę szedł w niedzielę do kościoła. No fatalny błąd, fatalny błąd. Pan Bóg bowiem nie oczekuje od ciebie uczuć. Uczucia i potrzeby to są marginalne sprawy. To są marginalne. Zarówno w życiu międzyludzkim, jak też i w życiu czysto religijnym. To marginalne. Bogu dzięki, jak są uczucia. I winniśmy dążyć do tego, żeby uczucia w nas grały hymny na cześć Pana Boga. I dążyć i będzie, dążyliśmy i dążyć będziemy. Ale jeżeli odejdą od nas te hymny, te wzniosłości, te radosne, u nas podniecające czasami nawet uczucia, to nic złego się nie dzieje. To ty wtedy właśnie nawet więcej zasług u Pana Boga zdobywasz, aniżeli unoszony falą wzniosłych jakichś uczuć. Wtedy właśnie weryfikujesz swój stosunek do Pana Boga, do swych obowiązków względem Pana Boga. Nie w fazie wzniosłych uczuć, tylko w fazie wyczerpania, w fazie osłości. Wtedy, jeżeli idziesz tak jak Żydzi przez pustynię, bo szli z krawek drogi przez jeszcze bogaty Egipt, ale po pewnym czasie wyszli na pustynię i 40 lat szli przez tę pustynię, bo krążyli, bo kluczyli, bo tam groziły im różne niebezpieczeństwa ze strony szczepów i ludów koczujących. Prawda? Długo szli, ale szli. Pustynia, nie pustynia. Upadali ze zmęczenia, narzekali nawet na Pana Boga, ale wstawali i szli dalej. Przez pustynię do tej ziemi obiecanej. Prawda? Do tego celu ostatecznego na ziemi. Prawda? Szli. Otóż i tak podobne jest i nasze życie do tej pustyni. Tych pustyń, tych faz pustyń będzie niemało w naszym życiu. Ale jeżeli idziemy, nie zaniechamy naszych obowiązków. Jeżeli idziemy, jeżeli wbrew naszym nawet odczuciom emocjonalnym, naszym uczuciom, jeżeli idziemy i spełniamy swój obowiązek, to wtedy, powtarzam, sprawdzamy dojrzałość swojej religii, dojrzałość swojej więzi z Panem Bogiem i wtedy może bardziej kochamy Pana Boga niż kiedykolwiek indziej. Jeszcze na zakończenie przytoczę tę małą, krótką przypowieść Jezusa. Gdy apostolowie o coś Jezusa pytali, właśnie coś podobne pytanie stawiali jak my, on opowiedział taką krótką przypowieść. Pamiętacie może. Jeden ojciec miał dwóch synów. Synowie tam zabawiali się czymś. Przyszła właściwa pogoda i ojciec przychodzi i mówi: synowie, chodźcie do pracy, do winnicy, do oprawiania tych szczepów winnych. Prawda? I jeden z synów, młodszy, powiedział: dobrze, dobrze, tatusiu, dobrze, dobrze, już idę. A starszy ociągał się, mówi: tato, tak mi się nie chce, tak mi się nie chce. I tak ociągając się, leniwie wstawał, zbierał się, ale ostatecznie się zebrał i poszedł do winnicy. A ten młodszy, który podskakiwał, mówił, już, już, dobrze, dobrze, tatusiu, pójdę, pójdę. A ten nie poszedł. I Jezus pyta apostołów, który z nich bardziej kocha ojca? Czy ten, który go posłuchał i poszedł mimo oporów? Czy ten, który powiedział w słowach, dobrze, dobrze, wyśpiewał piękną piosenkę, prawda, pięknych kilka słów, parę uśmiechów, prawda, i nie posłuchał ojca. Który? Apostołowie wiedzieli, który. I my też wiemy, który. I żebyśmy, przyjaciele, drodzy, wiedzieli na przyszłość, który z nas bardziej kocha Pana Boga. Czy ten, który śpiewa tylko piosenki i unosi się na falach uczuć, czy ten, który w trudzie i znoju, z oporami, czasem mówi swoim chęciom, z pokusom, nie, nie, albo mówi swoim obowiązkom trudnym, tak, i idzie. Oto, Panie, żebyśmy pozostawali, żebyśmy kształtowali swoją miłość na podstawie wierności Tobie i obowiązkom względem Ciebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I oto, Panie, żeby najmniej było w naszych życiu niebezpiecznych pustyń oschłości, zniechęcenia i prostracji, bo one są jednak groźne dla naszej słabej woli. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, za ślepych i głuchych, ateistów, niewierzących, oddalonych, aby przejrzeli. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przedstawmy sobie także inne prośby wspólnotowe, które leżeć mogą nam mocno na sercu.